Rada Ministrów podjęła decyzję, której celem jest zapobieżenie...
Decyzją Komitetu Strajkowego?
Na początku był lipiec.
W czwartek 28 sierpnia w swoim dzienniku Mieczysław Rakowski, członek PZPR i dziennikarz polityki, zapisał:
na dzisiejszym posiedzeniu biura politycznego trwały spory na temat tego, co zrobić z postulatem dotyczącym utworzenia niezależnych związków zawodowych. Na posiedzeniu przyjęto cały szereg postanowień, z których wynika, że biuro skłania się jednak do konfrontacji. Między innymi zamierza się zamknąć granice państwa przed napływem agentów imperialistycznych, usunąć dziennikarzy zagranicznych i wykonać jeszcze kilka podobnych posunięć.
Tego dnia nastąpił jednak pewien przełom, który był swoistym punktem zdobytym przez strajkujących. Otóż ku wielkiemu zdziwieniu czytelników w czwartkowym wydaniu Sztandaru Młodych opublikowano listę 21 postulatów gdańskich. Był to pierwszy ogólnopolski dziennik, który to uczynił, z całą pewnością za przyzwoleniem cenzury. Nie była to może Trybuna Ludu, ale i tak liczył się sam fakt. Przeniknięcie postulatów robotników na łamy prasy było wydarzeniem bez precedensu w ówczesnych polskich warunkach. Tymczasem w Stoczni Gdańskiej wciąż trwały negocjacje, co tylko bardziej rozjuszyło rządzących. Lech Wałęsa wyszedł z propozycją wspólnego komunikatu strajkujących i rządu, że porozumienia, które zostaną zawarte w Gdańsku, będą dotyczyły całego kraju. Miał to być sprytny wybieg, bowiem Wałęsa jednocześnie sugerował, że tym sposobem strajki w innych częściach kraju, w tym na Lubelszczyźnie, wygasną, bo zostaną zaspokojone żądania wszystkich za jednym zamachem. Wydawało się, że władze połkną ten haczyk, ale strona rządowa zawiesiła rozmowy, a prowadzący je w jej imieniu Mieczysław Jagielski wrócił do Warszawy. Zapewne po nowe instrukcje od biura politycznego. Równocześnie tego samego dnia jeszcze bardziej gorąco zrobiło się w Szczecinie. Szczeciński Międzyzakładowy Komitet Strajkowy i Komisja Rządowa wspólnie przyjęły uchwałę o powołaniu grupy ekspertów, którzy mieli ustalić, czy na kanwie prawa i podpisanych przez Polskę umów międzynarodowych możliwe jest w naszym kraju powołanie wolnych związków zawodowych. Wzięto pod uwagę i konstytucję PRL, i podpisane umowy zewnętrzne. I werdykt mógł być tylko jeden – niepomyślny dla rządzących. Zwrócono jednak uwagę, że zakładający związki muszą brać pod uwagę poszczególne elementy konstytucji PRL. Również tego dnia zakończyła się głodówka w kościele Świętego Ducha w Lublinie, gdzie protestujący solidaryzowali się ze strajkującymi robotnikami Wybrzeża. Z kolei w fabryce maszyn rolniczych Agromet wielu pracowników nie podjęło pracy również na znak solidarności ze strajkującym Wybrzeżem. Prasa mimo publikacji postulatów strajkujących w Sztandarze Młodych w swym ogóle nie zmieniła frontu i, co było wtedy boleśnie oczywiste, trzymała się linii ideologicznej wyznaczonej przez partię i pytała o koszty społeczne strajków. Głos Wybrzeża dzień później.
Powstaje pytanie, czy istniejąca rozbieżność poglądów w tej istotnie ważnej sprawie powinna mieć decydujące znaczenie dla konstruktywnego zakończenia rozmów. Czy powinna ona odbierać szansę osiągnięcia porozumienia? Czy strajkujące załogi mają tak długo nie przystępować do pracy, jak długo wszystkie złożoności wspomnianego punktu pierwszego nie zostaną rozpatrzone? Czy cena gospodarcza i polityczna, jaką w takim przypadku musiałby zapłacić kraj, nie jest zbyt wysoka? Czy istotnie nie istnieje możliwość kontynuowania dyskusji nad obliczem ruchu związkowego, również na posiedzeniach Komisji Rządowej i MKS-u, po przerwaniu strajku i przystąpieniu załóg do normalnej pracy? Czy przerwanie strajku nie mogłoby przyjąć formy jego zawieszenia do czasu znalezienia zadowalających rozwiązań? Wszystkie te pytania stawiamy publicznie, ale adresujemy je w szczególności do załogi Stoczni Gdańskiej i członków MKS-u. Ten szczególny adres podyktowany jest przekonaniem, że od stanowiska Stoczni Gdańskiej i MKS zależy sytuacja w całym Trójmieście.
Wróćmy jeszcze na chwilę na posiedzenie Biura Politycznego KC-PZPR z czwartku 28 sierpnia. Oto fragment stenogramu. Władysław Kruczek, przewodniczący Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej PZPR.
Żaden apel nic nie pomoże. Trzeba zwołać piąte plenum KC. Zastanowić się nad ogłoszeniem stanu wyjątkowego, zacząć bronić władzy.
Józef Pińkowski.
Jest tylko stan wojenny, ale też wprowadzić go nie można, bo jak wyegzekwować rygory, kiedy stanie cały kraj? To nierealne. Trzeba unikać wydawania zarządzeń, które nie mogą być wyegzekwowane.
Sprawy zaczęły nieuchronnie zmierzać do przesilenia.